liturgia miejscem spotkania z Chrystusem. Katecheza księdza profesora Dariusza Kwiatkowskiego.
Szczęść Boże. Na poprzedniej audycji mówiliśmy o obecności Chrystusa w sakramencie chrztu. Dziś ten temat będziemy kontynuować w sposób szczególny, odnosząc się do obrzędów chrzcielnych, aby pokazać to zbawcze działanie Jezusa Chrystusa. Papież Franciszek w liście Desiderio Desideravi napisał, że nasze pierwsze zanurzenie w tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa, w Jego patrze, dokonuje się właśnie przez sakrament chrztu. To ten sakrament zanurza nas w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I tym samym człowiek chrzczony umiera dla grzechu, a rodzi się do nowego życia, do życia dziecka Bożego. Dlatego możemy powiedzieć, że dzięki temu chrzcielnemu obdarowaniu chrzest jest bramą do życia, tego życia Bożego, życia chrześcijańskiego, ale jest także bramą do życia wiecznego, do Królestwa Bożego. Jest pierwszy sakrament nowego prawa, które przyniósł Jezus Chrystus, a to prawo Ewangelii dane nam po to, abyśmy mieli życie wieczne. Przyjmując sakrament chrztu, zostajemy włączeni w rzeczywistość nowego przymierza. Twórcą tego przymierza jest Jezus Chrystus. To właśnie przez swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie zawarł nowe przymierze. Przymierze Boga z ludźmi. Przymierze, które jest niezniszczalne. Przymierze, które otwiera nas na życie wieczne. Dokonuje się to poprzez właśnie włączenie do wspólnoty Kościoła, bo chrzest jest sakramentem, który włącza nas do wspólnoty kościelnej i można powiedzieć, że wszyscy ochrzczeni razem tworzymy budowlę, która jest mieszkaniem Boga w Duchu Świętym. Stajemy się przez to królewskim kapłaństwem, świętym narodem. Czyli zobaczmy, że jest to ogromne obdarowanie, które otrzymujemy na początku naszego życia, kiedy nie mamy żadnych zasług względem Boga. To właśnie sakrament chrztu najbardziej pokazuje bezinteresowność Bożej miłości, pokazuje właśnie pierwszeństwo działania Boga w naszym życiu. To On nas powołuje do życia, to On nas wybiera, to On daje nam też dar nowego życia. W sakramencie chrztu zostajemy na stałe zjednoczeni i złączeni, właściwie wszczepieni w Jezusa Chrystusa. Zostajemy namaszczeni Duchem Świętym, który właśnie włącza nas w tę tajemnicę jedności z Jezusem Chrystusem. A dokonuje się to wszystko przez sakramentalny obrzęd, który jest istotą sakramentu chrztu, czyli obmycie wodą lub zanurzenie w wodzie i wypowiedzenie trynitarnej formuły. Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I właśnie to obmycie jest obmyciem odradzającym, jest obmyciem, które staje się nowym narodzeniem. Obmycie, które pochodzi od samego Boga, pochodzi z nieba. Bardzo mocno jest ten temat zaakcentowany w modlitwie błogosławienia wody chrzcielnej. Zwraca na to uwagę też papież Franciszek we wspomnianym już liście, kiedy stwierdza, że praktycznie rzecz biorąc, Bóg stworzył wodę z myślą o przeznaczeniu jej do sakramentu chrztu. I papież wymienia wszystkie epizody, w których pojawia się woda na kartach Starego Testamentu i pokazuje, że to są elementy, które przygotowują właśnie na dar sakramentu chrztu, który ustanowił Jezus Chrystus. A więc stworzenie wody, nad którą unosił się Duch Boży, Duch Święty, potem potop jako woda oczyszczenia, woda obmycia, zniszczenia zła, grzechu, potem przejście przez Morze Czerwone, woda jako źródło, jako ratunek, prawda, jako ta rzeczywistość, która daje wyzwolenie, która otwiera drogę do ziemi obiecanej, którą Bóg dał Izraelitom, czy też woda wypływająca ze świątyni jerozolimskiej jako znak łaski, Bożego błogosławieństwa, obfitości życia, które gwarantuje właśnie jedność z Bogiem. Niemniej to, co jest najważniejsze w sakramencie chrztu, to trzeba zawsze pamiętać, że jest to nasze zanurzenie i zjednoczenie w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. To jest ta fundamentalna łaska, z której wypływają inne, a więc to, że umieramy dla grzechu, czyli zostajemy oczyszczeni z grzechu pierworodnego, a jeśli są to osoby dorosłe, także ze wszystkich grzechów uczynkowych, stajemy się dziećmi bożymi, zostajemy włączeni do wspólnoty Kościoła, otrzymujemy w darze Ducha Świętego, no i otrzymujemy to niezatarte znamie chrzcielne, tak zwany charakter sakramentalny, który jest niezniszczalny i można powiedzieć właśnie dlatego sakramentu chrztu w żaden sposób nigdy nie można powtarzać, ze względu właśnie na to niezatarte znamie, które zostaje wyryte na naszej duszy. Tu może taka dygresja, bo często dziś spotykamy się z taką rzeczywistością, którą nazywamy wypisywanie się z Kościoła. I tu trzeba też bardzo jasno powiedzieć tym osobom, które decydują się na taki krok, że owszem, formalnie oni mogą się wypisać z Kościoła, będą wypisani z kartotek czy z jakichś ksiąg kościelnych, natomiast w żaden sposób takie wypisanie się z Kościoła, nawet jeśli jest związane z wyparciem się wiary, wyparciem się Jezusa, nie zniszczy tego, co dany człowiek otrzymał na chrzcie właśnie przez obecność i stałość tego trwałego znamienia, które zostaje wyciśnięte na naszych sercach właśnie poprzez sakrament chrztu. A zatem można powiedzieć, że Bóg nigdy nie odwraca się od żadnego człowieka. Nawet jeżeli człowiek się od niego odwraca, odchodzi, wypisuje z Kościoła, to jednak ten człowiek ciągle pozostaje dzieckiem Bożym. Choć można powiedzieć, no w praktyce nie realizuje Bożych przykazań, nie wierzy w Pana Boga, ale właśnie to, co jest ważne, i to, co jest to, co wynika właśnie z nauczania Jezusa i nauczania apostołów, że łaska Boża jest nieodwracalna, że Bóg nigdy nie cofa swoich obietnic, nie cofa swojej miłości. To właściwie człowiek może skazać samego siebie na potępienie, na zniszczenie właśnie poprzez swoją decyzję, poprzez po prostu odrzucenie Bożej miłości, odwrócenie się od Boga. I tutaj można powiedzieć, no nie ma winy Pana Boga w tym, no bo Pan Bóg nigdy człowieka nie potępia, zawsze chce go ratować. Pokazuje to chociażby fakt posłania na świat Jezusa Chrystusa, który przyszedł nie po to, żeby potępiać, ale po to, żeby zbawiać. A zatem można powiedzieć, że to człowiek skazuje samego siebie na zło, na potępienie właśnie odrzucając Boga, odrzucając Jego miłość i wybierając drogę, którą proponuje zły duch, którą proponuje szatan. W kontekście tych łask chrzcielnych, tego obdarowania chrzcielnego, trzeba zwrócić uwagę i powiedzieć kilka słów na temat obrzędów chrzcielnych. Dzisiaj mamy dwie księgi zawierające obrzędy chrzcielne. Pierwsza, są to obrzędy chrztu dzieci, małych dzieci, no, zasadniczo niemowląt. A druga, są to obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. A więc księga przeznaczona dla osób dorosłych, które na pewnym etapie swojego życia podjęli decyzję, że chcą przyjąć chrzest, chcą być włączeni do Kościoła. I wtedy odbywają takie wieloetapowe przygotowanie do przyjęcia chrztu i jednocześnie wtedy też, tak jak było w starożytności, przyjmują bierzmowanie i po raz pierwszy przystępują do Komunii Świętej, przyjmują także Eucharystię. Natomiast w przypadku dzieci trzeba powiedzieć, że dzieci są chrzczone w wierze Kościoła. Przedstawicielami tej wiary jest wspólnota zgromadzona w konkretnym kościele, gdzie dokonuje się chrzest, ale najbardziej można powiedzieć tutaj tymi reprezentantami, czy osobami, które wyznają wiarę w imieniu dziecka, są rodzice i chrzestni. Dlatego w obrzędach chrzcielnych, kiedy jest wyrzeczenie się zła, wyznanie wiary, praktycznie rzecz biorąc, odpowiedzi padają tylko i wyłącznie z ust rodziców i chrzestnych. Natomiast cała wspólnota zgromadzona w kościele włącza się dopiero w ostatnią formułę, odpowiadając słowo amen, czyli słowo potwierdzające. Niech tak będzie, niech tak się stanie, że tak właśnie jest. Chrzest jest sakramentem, który zakłada wiarę i daje wiarę. Tutaj w przypadku chrztu dzieci można powiedzieć, że dziecko otrzymuje chrzest w wierze rodziców, czyli to, co powiedziałem wcześniej, rodzice wyznają wiarę w imieniu swojego dziecka, podejmują taką decyzję, że chcą dać ten najpiękniejszy dar swojemu dziecku, dar wypływający z ich miłości i troski o dziecko, że chcą mu przekazać wiarę, chcą mu przekazać właśnie doświadczenie miłości Boga, a chrzczone dziecko otrzymuje zalążek wiary, jakby takie ziarenko, które zostaje zasiane w jego sercu i potem najpierw dzięki trosce rodziców, pomocy chrzestnych, innych osób, to ziarno ma wzrastać, ma coraz bardziej rozwijać się, no i z czasem wydawać owoce. A kiedy dziecko stanie się już świadome, to przez swoje życie, przez swoje czyny, ono jest odpowiedzialne za to, by to ziarno wydawało owoce, przejawiające się w tym, że to dziecko będzie świadomie przeżywało swoją wiarę, a więc uczestniczyło w życiu Kościoła, w życiu sakramentalnym, że przyjmie pierwszą komunię świętą, bierzmowanie, będzie korzystało z innych sakramentów, będzie się modlić, będzie słuchać Słowa Bożego. To są właśnie sposoby, aby nasza wiara wzrastała, rozwijała się, aby wydawała swoje owoce. Zwróćmy uwagę, że tutaj jest bardzo ważna decyzja rodziców proszących o chrzest dziecka. Bo tak jak powiedziałem, dzieci są chrzczone w wierze rodziców. I właśnie w obrzędach wstępnych, po pytaniu o imię dziecka i drugim pytaniu, o co rodzice proszą Kościół dla ich dziecka, zwykle odpowiadają o chrzest, ale mogą też powiedzieć, że proszą o wiarę, o łaskę Chrystusa, o przyjęcie do Kościoła, czy o życie wieczne. To następnie kapłan kieruje do rodziców bardzo konkretne pytanie. Mianowicie, drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla swojego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłował Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? I rodzice odpowiadają, tak, jesteśmy tego świadomi. Tu trzeba bardzo mocno powiedzieć, że to pytanie postawione w kontekście liturgii chrzcielnej, liturgii Kościoła, jest swego rodzaju ogromnym zobowiązaniem i przyrzeczeniem, które rodzice składają wobec Boga. Świadkami tego przyrzeczenia jest wspólnota Kościoła. I kiedy staniemy przed sądem, każdy z nas, każdy rodzic, który złożył takie przyrzeczenie, będzie musiał zdać sprawę Panu Bogu, czy rzeczywiście w tym okresie, kiedy dziecko było jeszcze małe, kiedy rodzice byli odpowiedzialni za wychowanie religijne swojego dziecka, czy wypełniali te obowiązki, czy dbali o to, aby dziecko uczyło się modlić, by dziecko stopniowo wchodziło w życie Kościoła, przyjmowało kolejne sakramenty. Jest to bardzo, bardzo ważne zobowiązanie. Zresztą dotyczy ono także chrzestnych, bo kapłan pyta, a wy, drodzy chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tych dzieci w wypełnianiu ich obowiązku? I również oni potwierdzają, że są gotowi. I tutaj trzeba też powiedzieć, dlaczego Kościół stawia wymagania, aby rodzice chrzestni byli osobami wierzącymi, żeby były to osoby praktykujące, żeby to były osoby żyjące w Kościele i Kościołem, bo oni w sposób świadomy mają pomagać rodzicom w wychowaniu chrześcijańskim chrzczonego dziecka. Przyjmują na siebie taki, można powiedzieć, obowiązek. Pewnie jest to też i zaszczyt, jest to wyróżnienie, jest to piękny dar, bycie chrzestnym, czyli tym, który towarzyszy dziecku w rozwoju jego wiary, życia religijnego, ale jest to też zadanie, zobowiązanie, z którego trzeba będzie w jakiś sposób zdać sprawę przed Panem Bogiem. I właśnie po tych przyrzeczeniach kapłan znaczy głowę dziecka znakiem krzyża, potem czynią to także rodzice i chrzestni i ten znak krzyża w tych obrzędach wstępnych liturgii chrzcielnej, które najczęściej odbywają się w drzwiach kościoła, przy wejściu do kościoła, jest wyrażone to, że właśnie wspólnota kościelna przyjmuje to dziecko do swojego grona. Więc to dziecko staje się członkiem tej konkretnej wspólnoty parafialnej, która jest znakiem oczywiście całego Kościoła. Dziecko znaczone jest znakiem krzyża, czyli znakiem Jezusa Chrystusa, który przychodzi jako Zbawiciel, a więc zbawienie staje się udziałem tego chrzczonego dziecka, prawda? Więc już od początku w obrzędach wstępnych jest bardzo mocno zaakcentowane to zbawcze działanie Jezusa Chrystusa, który przychodzi jako Zbawiciel, który pragnie przyjąć to dziecko, pragnie zanurzyć to dziecko w tajemnicy swojej śmierci i zmartwychwstania i włączyć do swojego mistycznego ciała, czyli do Kościoła, gdzie to chrzczone dziecko za chwilę stanie się jednym z członków tego mistycznego ciała Chrystusa, którym jest Kościół. Ważnym momentem w liturgii chrzcielnej jest także modlitwa z egzorcyzmem i nałożenie ręki. Właśnie ta modlitwa jest modlitwą, która ma uwolnić i chronić chrzczone dziecko od działania złego ducha. A więc można powiedzieć, już na początku Bóg poprzez działanie kapłana, który działa zawsze w liturgii in persona Christi, czyli w jedności i utożsamieniu z Jezusem Chrystusem, daje temu dziecku moc, daje siłę, która pozwoli mu walczyć z pokusami, pozwoli walczyć ze złym duchem i walczyć ze swoimi słabościami i grzechami, które może popełnić w swoim życiu. Czyli można powiedzieć, że ta modlitwa z egzorcyzmem i gest nałożenia ręki, jest gest jakby uwolnienia, dają tę pomoc, ogromną pomoc, prawda, w walce ze słabościami i przede wszystkim z grzechem. I to uwolnienie od działania złego ducha, uwolnienie od grzechu sprawia, że to chrzczone dziecko staje się świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego. Właśnie ochronna moc, ta moc egzorcyzmu wypływa właśnie z obecności i działania Jezusa Chrystusa, bo tylko On może pokonać zło, On może pokonać szatana. Człowiek sam z siebie nic uczynić nie może, a zwłaszcza małe dziecko, które dopiero jest chrzczone. I dlatego po tej modlitwie egzorcyzmu i nałożeniu ręki kapłan jeszcze dopowiada takie słowa: niech was broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków, a wszyscy odpowiadają. I potem właśnie w liturgii chrzcielnej, jeżeli nie jest to okres wielkanocny, powinna być pobłogosławiona woda. Nad tą wodą przywołuje się Ducha Świętego, który, można powiedzieć, czyni z tej zwykłej wody materię sakramentalną. I właśnie taka pobłogosławiona woda, czyli woda, na którą spoczywa Duch Święty, można powiedzieć, daje te konkretne chrzcielne łaski, prawda? Dlatego to jest tak bardzo ważne, żeby to poświęcenie miało miejsce w czasie liturgii chrzcielnej. Tutaj wyłączony jest okres wielkanocny, bo w tym okresie najczęściej używa się do chrztu wody, która jest błogosławiona w czasie Wigilii Paschalnej. I tak jak powiedziałem, właśnie w tej modlitwie błogosławieństwa wody są przywołane te wszystkie wydarzenia ze Starego Testamentu, gdzie Bóg używa wody, aby człowieka ratować, aby człowieka oczyszczać, aby człowiekowi dawać łaskę. I po błogosławieństwie wody jest kolejny ważny element i tutaj też jest właśnie odpowiedzialność rodziców i chrzestnych, mianowicie wyrzeczenie się zła, czyli rodzice w imieniu dziecka wobec Pana Boga w sposób uroczysty wyrzekają się zła, wyrzekają się grzechu, wyrzekają się szatana, wyrzekają się tego wszystkiego, co prowadzi do zła, czyli pokazują, że mają dobrą wolę, aby przekazać swojemu dziecku po prostu wiarę, przekazać to, co pochodzi od Boga, że nie chcą żyć w grzechu, nie chcą żyć, że tak powiem, pod wpływem działania szatana, ale całkowicie zdają się na Boga i dlatego zaraz potem wyznają swoją wiarę. Wiarę w Boga Ojca, w Jezusa Chrystusa i wiarę w Ducha Świętego. To jest fundament, prawda, który pozwala, ażeby dziecko zostało ochrzczone, bo jak powiedziałem, jest ono chrzczone w wierze rodziców. I potem już następuje ten konkretny, sakramentalny obrzęd, który jest najistotniejszy i można powiedzieć jedyny potrzebny do, tak na dobrą sprawę, ważności chrztu, czyli polanie głowy dziecka wodą pobłogosławioną albo zanurzenie w tej wodzie i wypowiedzenie formuły Pawle, Piotrze, Anno, w zależności jakie imię zostało wybrane, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I głowę dziecka polewa się trzykrotnie, a jeśli się zanurza dziecko w chrzcielnicy, też dokonuje się to trzykrotnie przy każdorazowo wypowiadając imię najpierw Ojca, potem Syna i potem Ducha Świętego. I cały ten sakramentalny obrzęd kończy się aklamacją, właściwie doksologią, uwielbieniem Boga, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Tu chciałbym powiedzieć, że właśnie ten element liturgii chrzcielnej jest najważniejszy i są takie wypadki, że chrztu może dokonać każdy człowiek. Każdy człowiek, który ma wolę ochrzczenia w duchu Kościoła i w wierze Kościoła. Takie sytuacje mogą się dokonać chociażby w sytuacji zagrożenia życia. Dziecko się rodzi, jest w szpitalu, okazuje się, że dziecko może nie przeżyć. I wtedy każdy lekarz, każda pielęgniarka czy ktoś z rodziny może dziecko ochrzcić, używając zwykłej wody, nawet nie pobłogosławionej, ale musi mieć wzbudzoną intencję, że on chce ochrzcić w duchu Kościoła katolickiego i musi wypowiedzieć tę formułę: ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i polać głowę dziecka wodą. I ten chrzest będzie ważny. Potem mamy tak zwane obrzędy wyjaśniające w liturgii chrzcielnej, które pokazują właśnie te chrzcielne łaski. A więc najpierw jest namaszczenie głowy dziecka olejem Krzyżma Świętego, co pokazuje, że dziecko poprzez chrzest zostało namaszczone Chrystusem, że zostało włączone do Kościoła, że zostało zjednoczone z Chrystusem, kapłanem, prorokiem, królem i otrzymuje zadatek życia wiecznego. A więc dziecko ma uczestnictwo, można powiedzieć, w życiu i działaniu Jezusa Chrystusa. Po tym znaku zjednoczenia z Chrystusem, może nawet konsekwencją tego zjednoczenia z Chrystusem, jest założenie białej szaty, co pokazuje, że dziecko rodzi się do nowego życia, staje się nowym stworzeniem. Zakłada białą szatę, czyli znak czystości, czy znak niewinności. Jest to znak Bożego życia. I na koniec przekazuje się chrzestnemu najczęściej zapaloną świecę, mówiąc: przyjmijcie światło Chrystusa. Chrzest jest często nazywany oświeceniem, czyli chrzczone dziecko zostaje oświecone łaską Bożą. Będzie kiedyś zdolne do przyjęcia Ewangelii, do rozumienia Ewangelii, do głoszenia Ewangelii. I oczywiście tutaj również formuła, która towarzyszy wręczeniu zapalonej świecy, odnosi się także do rodziców i chrzestnych. To oni mają podtrzymywać to światło, które, można powiedzieć, rozbłysło w sercu tego nowo ochrzczonego dziecka i oni mają czuwać, żeby to światło nigdy w tym dziecku nie zostało zgaszone, żeby ono zawsze płonęło coraz większym płomieniem właśnie wiary, miłości do Boga. Zatem zobaczmy, że te proste obrzędy bardzo mocno pokazują nam tę zbawczą obecność Jezusa Chrystusa, że rzeczywiście chrzczone dziecko, chrzczony człowiek jest obdarowany we wszystkim. I trzeba powiedzieć, że te łaski, które otrzymuje się w momencie chrztu, one trwają przez całe życie. Co więcej, mają być pomnażane. I tak jak powiedziałem, są pomnażane, gdy my uczestniczymy w życiu Kościoła, w życiu sakramentalnym, gdy modlimy się, gdy słuchamy Słowa Bożego. I te wszystkie łaski, które otrzymaliśmy jako ziarno, swój pełny owoc, można powiedzieć, osiągają w momencie śmierci. Śmierć jest dopełnieniem, jest wypełnieniem wszystkich obietnic i zadatków, które otrzymaliśmy już jako dary, oczywiście, ale jeszcze nie w pełni, w sakramencie chrztu, bo poprzez śmierć przechodzimy już w pełni do nowego życia i oglądamy Boga twarzą w twarz. Chodzi o to, abyśmy my mieli świadomość naszej tożsamości chrzcielnej, tego, kim staliśmy się przez przyjęcie tego sakramentu, jak bardzo zostaliśmy obdarowani, bo można powiedzieć, że chrzest jest takim fundamentem naszej ludzkiej godności, chrześcijańskiej godności. To jest największy dar, jaki otrzymujemy na początku naszego życia. I w tym kontekście jest ważne, abyśmy każdego dnia tę naszą tożsamość chrzcielną coraz bardziej pogłębiali, aby coraz bardziej zbliżać się do Jezusa Chrystusa, poznawać Go, a przez to otwierać się na Jego nieskończoną miłość. Cześć Boże.